Studencka popołudniówka.
Słuchajcie studenckiej popołudniówki, przy mikrofonie wita się z wami Miłosz Rajczakowski, a dziś z panią psycholog Anną Wiśniewską chcielibyśmy zatrzymać się nad dość trudnym i kontrowersyjnym tematem, bo będziemy mówić o depresji. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Wydaje mi się, że dość cienka granica jest między tym, czym jest smutek, a co już jest depresją. Jakby pani gdzieś postawiła tę granicę? Co jest smutkiem, a co jest depresją w naszym życiu?
No depresja to już jest taka jednostka chorobowa, a zawsze w tych chorobach psychicznych to granicą taką jest nasz sposób funkcjonowania. Jeśli my funkcjonujemy dobrze z tym smutkiem, jesteśmy takimi osobami właśnie melancholijnymi, które lubią się posmucić, nie wiem, lubią trudne jakieś filmy, trudne tematy, może wiersze czytać smutne, to i przeżywają ten smutek w taki sposób właśnie dobry, naturalny, to jest wszystko okej. Problem pojawia się wtedy, kiedy smutek i przeżywanie, czy przeżywanie jakiejś straty zaczyna nam przeszkadzać w takim normalnym życiu. I bardzo często te osoby, które przeżywają rzeczywiście depresję, na zewnątrz to nie jest widoczne u nich. One są bardzo często właśnie wesołkowate, wręcz tak nadmiernie, szukają jakichś imprez, jakichś takich miejsc, gdzie no też nie będą mogły się tak do końca skontaktować z tym swoim smutkiem, ja to tak mówię. Czyli tak naprawdę zagłuszają trochę to, co tam odczuwają, to często jest związane z jakimiś dylematami, które przeżywają, a gdzieś dopiero zamknięte w swoich czterech ścianach, bardzo często wieczorami, w nocy, kiedy zostają sami, to wtedy ich dopada właśnie taka trudność i z czasem to się przeradza w coś, co bardzo im przeszkadza w funkcjonowaniu, czyli na przykład no już trudno im rano wstać z łóżka, trudno im podjąć jakieś działanie, trudno im wyjść do ludzi, coraz trudniejsze staje się po prostu takie normalne egzystencjonowanie, normalne życie.
W takim razie, jaka jest ta definicja depresji? Co wskazuje na to, że ta depresja po prostu jest depresją, a nie jakimś kryzysem, czy właśnie smutkiem?
No, depresja jest też jakimś rodzaju kryzysu. To jest też taki objaw, który nam mówi, coś w twoim życiu jest nie tak. Coś masz niepoukładane, coś trzeba pouporządkować. Może gdzieś jakieś głębokie problemy, dylematy schowane, zepchnięte gdzieś z tyłu głowy. Nie chcemy o tym myśleć, nie chcemy tego przeżywać i stąd właśnie się bierze takie utrudnienie, coraz większe funkcjonowania. I kiedy najczęściej to jest tak, że tak naprawdę osoby z otoczenia reagują, że coś jest nie tak, że coraz rzadziej się do nas odzywa, nie odzwania, nie umawia się na spotkania, nie przychodzi na zajęcia, czy mogą też zauważyć to rodzice, że taki ktoś nie chce rozmawiać, nie schodzi na posiłki, nie chce jakiejś aktywności, jak najmniej, jest coraz więcej właśnie sam gdzieś tam w pokoju, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. I to jest już dla nas taki bardzo mocny sygnał, że ta osoba po prostu potrzebuje pomocy. To jest tak naprawdę taki krzyk i wołanie o to zauważ mnie, nie daję już sobie rady z tym, co się ze mną dzieje. Są też różne rodzaje depresji i wszystko właśnie też zależy od tego, z jakiego powodu ta depresja gdzieś tam się pojawia w naszym życiu. Jest też taka depresja związana z takim wypaleniem stresowym, wypaleniem w pracy, czy wśród studentów, takim wypaleniem właśnie gdzieś przemęczeniem, gdzie po prostu...
No ale właśnie, czy to już jest depresja? Jeśli ja jestem wypalony przez jakiś czas, no to może to jest właśnie jakiś symptom kryzysu, tego, że ja w tym momencie właśnie powinienem jakby wziąć w cały mój dobytek, cały mój potencjał i zaangażować go w coś, co jakby sprawi, że to wypalenie zniknie, a nie, że to od razu jest depresja, jednostka chorobowa. Nie wiem właśnie, jak pani się do tego odnosi.
To znaczy, ja nie uważam, że każdą depresję trzeba leczyć farmakologicznie. I to jest jakby, bo możemy tutaj się kłócić o nazewnictwo, ale powiedzmy, są to jakieś takie stany depresyjne, właśnie takie jakieś wypalenie, przemęczenie. Więc bardzo ważne jest, żeby zauważyć u siebie takie symptomy, zanim to zacznie się nakręcać takie koło, po którym my już przestajemy sobie radzić i rzeczywiście potrzebujemy takiej pomocy również czasem farmakologicznej. No czasem jest potrzebne to, kiedy poziom tej dopaminy nam tak nisko spadł i my już nie jesteśmy w stanie jako organizm sobie jej wyrównać, potrzebujemy wtedy tak naprawdę leków. No i zdarzają się takie przypadki, kiedy bez leków trudno już po prostu, no, skoro mamy taką możliwość, że lekami to troszeczkę, ale to jakby leki nam nie załatwiają sprawy, to zawsze musi działać razem.
Nie rozwiążą problemu po prostu.
Oczywiście.
One załagodzą go na jakiś czas.
One go złagodzą, one sprawią, że organizm na chwilę jakby będzie taki otumaniony, Ale to jest też ten moment, kiedy trzeba wejść właśnie z pracą nad sobą, z terapią, czy nie wiem, z przyjaciółmi. To nie zaraz, nie od razu musi być jakaś psychoterapia, ale to musi być pewna praca nad sobą wykonana i najlepiej właśnie z kimś bliskim, z przyjacielem, z jakąś osobą, która nas też będzie w tym wychodzeniu z tego trudnego momentu naszego życia. I że nie będziemy po prostu sami, bo samemu wyjść z depresji tak naprawdę jest bardzo trudno.
No właśnie, mówiła Pani o symptomach depresji. Jakie są te symptomy? Co pokazuje nam, że ta osoba jest w depresji i czy właśnie ta świadomość społeczna dotycząca tego, żeby jakby zauważać to, co już depresją jest, powinna wzrosnąć?
Ja myślę, że przede wszystkim z mojego punktu widzenia jako terapeuta, ale też osoby, która się pomagała osobom z depresją też z własnej rodziny, myślę, że najważniejsze tutaj jest jednak taka prewencja, czyli żeby właśnie zauważyć te momenty, które mogą doprowadzić do tego i już widzimy, że to już jest taka równia pochyła, że to już za tym idzie tylko w dół, żeby jakby zadziałać zanim to rzeczywiście zacznie tak ostro spadać, pikować w dół. Także ja myślę, że tutaj najważniejsze jest właśnie takie zauważenie, bo czasem potrzebujemy też osoby z zewnątrz, która nam powie, ej, słuchaj, przesadzasz, nie wiem, za dużo pracujesz, czy za dużo imprezujesz, czasem to też jest w tą stronę, co się z tobą dzieje, porozmawiajmy szczerze, powiedz, co się w twoim życiu dzieje, nie zakrywaj wszystkiego, nie wiem, alkoholem czy jakimiś używkami, bo często właśnie to są też osoby, które zaczynają używać używek po to, żeby podbić właśnie sobie trochę ten nastrój, ale on jeszcze bardziej po zadziałaniu tej używki spada w dół.
No właśnie to. Czyli te symptomy są różnorakie tak naprawdę, bo mamy i te tradycyjne, tak, że ktoś nie wychodzi z łóżka, ma problem, cały czas gdzieś jest w obniżonym nastroju, nie chce rozmawiać z ludźmi, a mamy też takich, którzy wychodzą wręcz na imprezy, zapijają problemy i to też jest depresja. Czy dusza towarzystwa też może być depresantem? Tak. Depresyjną osobą?
Oczywiście, tak. Bardzo często te osoby właśnie próbują zagłuszyć te problemy, które gdzieś tam przeżywają, albo nawet nie dopuścić do tego, żeby jakby zrozumieć, co się dzieje w ich życiu, żeby uporządkować pewne sprawy. U młodych ludzi, u studentów to są często jakieś takie zaprzeszłe rzeczy, czy z okresu dzieciństwa, z rodziny, czasem trudnej rodziny, trudnych rodziców, czy trudnych doświadczeń z rówieśnikami, jakiegoś takiego poczucia bez sensu, niskiego poczucia własnej wartości. Jakby zamiast stanąć czoło temu, że no tak było w moim życiu, taką miałem rodzinę i teraz też przebaczyć i zacząć żyć, no to jeśli my to zepchniemy gdzieś do podświadomości, nie chcę o tym myśleć, to jest za trudne dla mnie, nie chcę o tym z nikim rozmawiać, nikomu nigdy o tym nie powiedziałem, to czasem nam to wyjdzie właśnie w taki sposób niekontrolowany i wyolbrzymiony, że my nagle nie będziemy w stanie już żyć normalnie, a jakby nawet nie do końca sobie zdając sprawy, dlaczego, bo jakby nie było takiego czynnika, który wywołał to, a powód jest po prostu taki, że gdzieś tych spraw wiele nieuporządkowanych w naszym życiu zamietliśmy pod dywan.
Jonathan Haidt, taki psycholog amerykański, ostatnio opublikował takie badania, które mnie gdzieś dość zaciekawiły, które pokazywały właśnie, jak ta liczba depresji, myśli samobójczych, myśli o tym, że mamy zaburzenie, wzrosła w wymianie pokoleniowej na uniwersytetach. Kiedy przyszli ludzie z pokolenia Z, tak zwanego iGen też, czyli pokolenie internetowe, to te depresje wzrosły u kobiet o 5-krotnie, a u mężczyzn 3 albo 4-krotnie, w zależności od grupy. Czy faktycznie możemy mówić o tym, że ci młodzi ludzie są bardziej narażeni na depresję, że to już jest pewnego rodzaju choroba cywilizacyjna u młodych ludzi?
Myślę, że tak. To jest, myślę, że jednym z powodów, no bo to pewnie nie jest jedyny powód, ale jednym z poważnych powodów jest fakt, że te znajomości, które się zawiązują właśnie w ten sposób i przez internet, ale też są podtrzymywane na forach internetowych, są bardzo płytkie tak naprawdę i one nie przetrzymują próby czasu. To znaczy, kiedy ktoś zaczyna mieć problem, to jakby odsuwają się od niego. Ej, on ma problem, on jest jakiś dziwny, to nie, już się nie bawi, już nie pije z nami, no to go odsuwamy, tak? I wtedy taka osoba nagle, miałem pełno przyjaciół, a nagle się okazuje, że mam kłopot, piszę do tego, on nie ma czasu się ze mną spotkać, piszę do tego, z tamtym, każdy jest zajęty swoimi sprawami, ej, to nie mój problem. Poza tym jeszcze jest też taki nurt, jeśli chodzi o pomoc psychoterapeutyczną, bardzo niebezpieczny moim zdaniem, gdzie właśnie osoby z problemami zgłaszają się do psychoterapeuty i pomysłem na pomoc tym osobom jest takie zajmij się swoim życiem, bądź taki asertywny, tak? Nie myśl już o innych, tak? Nie myśl o swoich rodzicach, oni cię tam skrzywdzili, to odsuń to i tak dalej, czy tam koleżanki, jak jest jakaś toksyczna koleżanka, to ją zostaw, tak?
Taka szkoła, pomóż sobie sam wejść się w garść, tak?
Tak. I to powoduje, że te osoby właśnie tak się alienują od ludzi, z którzy mają problemy, ale tak naprawdę, gdy same zaczynają mieć znowu jakieś problemy, okazuje się, że są sami, bo to są właśnie takie płytkie przyjaźnie. No, przyjaźnie się gdzieś tam sprawdzają właśnie w trudnych chwilach, w takim cierpieniu, w takim krzyżu, że ktoś był przy mnie, mimo że, nie wiem, ja nie umiałam z nim rozmawiać, mimo że byłam wtedy przykra, ale on cały czas stał przy mnie, widział, że mam problem, więc trwał. A tutaj te przyjaźnie są właśnie bardzo takie płytkie i zazwyczaj nie przetrzymują takich prób.
No właśnie, bo to jest ciekawe. Jaki jest powód właśnie takiego wzrostu? No tak naprawdę jedynym na razie winowajcą okazuje się być właśnie technologia. To, że dzieci rodzą się ze smartfonem w ręku i to właśnie korzystanie ze smartfona, takie nadużywanie jest niestety powodem tego, że potem cierpią na pewnego rodzaju dolegliwości i też psychiczne.
Ja myślę, że to jest pewien też paradoks, bo mówimy o mediach, social media, takie mamy tu społeczne, niby miało być coraz lepiej, a okazuje się, że jest gorzej, że jednak my potrzebujemy takiego face to face, takiego dotyku też drugiej osoby, bycia blisko i spotkania się naprawdę. I to jest też w rodzinach, bo ja myślę, że jeśli człowiek młody ma oparcie w rodzinie i ma takie ciepłe, dobre relacje z rodzicami, z rodzeństwem, to on też jest odporniejszy i łatwiej jest mu nawiązywać dobre relacje ze swoimi rówieśnikami. Natomiast w momencie, kiedy właśnie nam się rozluźniły więzi rodzinne, kiedy rodzice są bardzo zapracowani, spłacają te kredyty, jest mnóstwo jedynaków, którzy nawet nie mają rodzeństwa, a nawet jak mają to rodzeństwo, to każdy ma swój pokój, żyje swoim życiem i tak naprawdę rzadko się spotykają, nie wiem, przy wspólnym stole, przy wspólnym posiłku. Te więzi są bardzo rozluźnione i tak naprawdę oni nie mają tego takiego poligonu, w którym mogliby się uczyć, jak nawiązywać dobre relacje, jak się ze sobą pokłócić, a potem pogodzić. Więc młodzi ludzie funkcjonują właśnie w takiej zasadzie. Dopóki jest fajnie, to jest fajnie, jak zaczyna się robić przykro, zmieniam towarzystwo.
No tak, wszystko jest takie natychmiastowe i troszkę taki styl fast foodowy
dokładnie
życia. Powoli wracamy do naszej rozmowy, słuchacie Studenckiej Popołudniówki, a z nami dzisiaj jest gość szczególny, bo to jest psycholog Anna Wiśniewska, która towarzyszy nam przy temacie związanym z depresją. Myślę, że tutaj warto by teraz zapytać o to, gdzie tak naprawdę leży granica między tym, kiedy ja z dzieckiem powinnam się wybrać albo powinienem wybrać się do lekarza, a kiedy może pomagać mu jeszcze na własną rękę, próbować go zaangażować chociażby w te relacje, o których mówiliśmy.
Zaangażować się na własną rękę trzeba zawsze, czyli zawsze trzeba, jeśli widzimy u dziecka jakieś symptomy, że coś nam się alienuje, że coś się odsuwa, nie myśleć tylko o tym, a bo to taki nastolatek, no to ma prawo. Nie ma, że ma prawo. Pewnie, że dziecko się trochę separuje w wieku tym nastoletnim, ale my musimy cały czas czuwać nad tym rozwojem, być blisko, być gotowym, odpowiedzieć na wszystkie jego pytania, przytulić, nawet jak on się nam trochę odsuwa. Więc cały czas ta bliskość i więź to jest to leczące i to tak samo jako prewencja i już jako pomoc, kiedy już gdzieś tam ta depresja nam się przydarza. Natomiast nie bójmy się korzystać z podpowiedzi specjalistów. Oczywiście dzisiaj mamy trochę problem z tymi specjalistami, ponieważ psychiatrów w Polsce jest zwyczajnie za mało. Tak patrzeć nawet statystycznie, porównując to do standardów europejskich, to mamy ich dużo za mało. Są oni mało dostępni. Naprawdę są długie kolejki. Sama ostatnio potrzebowałam właśnie skontaktować się z psychiatrą, więc właściwie wszędzie 2 miesiące, 3 miesiące, a wiadomo, że to są często takie sytuacje, gdzie potrzebujemy pomocy natychmiast. Więc problem, nie ma co mówić, że nie ma, bo jest problem. Natomiast no, trzeba po prostu pukać i starać się jednak znaleźć pomoc. Ja nie jestem za tym, żeby od razu wchodzić z farmakologią, ale są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście ta farmakologia nam troszeczkę tutaj uspokoi sytuację, żebyśmy my mogli zacząć działać i pomóc dziecku. Jeśli mamy zaufanego terapeutę, tu mówię z naciskiem, zaufanego terapeutę, bo to, jakie poglądy ma terapeuta, jest bardzo ważne. Często się mówi, że on ma być taki neutralny światopoglądowo.
No, myślę, że raczej nie, no bo nie jesteśmy białą kartką, żeby kształtować się neutralnie.
Dokładnie, każdy pracuje tym, kim jest, a szczególnie terapeuta, psychoterapeuta, więc jeśli on ma jasne poglądy, światopoglądy i o nich mówi, więc jest taka też jasność, wiem, z kim rozmawiam, tak? I nawet jeśli ja się z nim nie zgadzam, to jakby mamy tą jasność, że ja jestem na przykład chrześcijaninem, ty wyznajesz jakieś inne wartości, ale wiemy, o czym mówimy i wiemy, w którym momencie jesteśmy. Także to jest bardzo ważne, żeby o to zapytać, jakie ma światopoglądy i żeby to było po prostu jasne. Natomiast ja zachęcam też do takich rodziców, szczególnie przyjaciół, żebyśmy się nie bali z tymi ludźmi rozmawiać, bo czasem jest w nas taki strach, że ojej, bo może powiem coś nie tak, bo może najgorsze, co może być, to odsunąć się od takiej osoby. To jest właśnie tak naprawdę cios w plecy. Ta osoba przede wszystkim potrzebuje naszej obecności, tego, żeby nie była sama.
No właśnie, bo wiele osób zastanawia się tak naprawdę, co ja mam powiedzieć takiej osobie, jak ja mogę jej pomóc, w jaki sposób mogę ja zareagować, żeby ta osoba poczuła się lepiej, ale tak naprawdę te osoby same chyba do końca nie mają zdefiniowane, czego one w tym momencie oczekują, one po prostu potrzebują, żeby ktoś przy nich był, żeby ktoś zaangażował się na tyle, na ile może, nie próbując zrozumieć tego problemu, bo chyba oni często sami też go do końca nie rozumieją.
Tak, i często jak rozmawiam z osobami, które miały taki mocny atak depresyjny, to one nie pamiętają za bardzo ani o czym rozmawiały z kimś. To jest taki stan ducha i psychiki, że mało tutaj pamięć działa. Natomiast pamiętały, że ktoś był przy nich, że ktoś siedział, że ktoś przychodził, że ktoś się interesował, że ta koleżanka wtedy zawsze dzwoniła, dopytywała, czy ktoś przyszedł i po prostu posiedział ze mną, czy wyrwał mnie na chwilę z tego domu, zaprosił na kawę. Czyli po prostu być przy takiej osobie, nie bać się, nie traktować jej jak trendowatej, a wręcz przeciwnie, nawet nie bać się tego, że może będę trochę śmieszny, że nie wiem jak zareagować, bo ta osoba zazwyczaj nie będzie pamiętała tego, co tam konkretnie się powiedziało, ale że właśnie, że się zainteresowało, że się podeszło, że się czasem pomilczało, że się czasem popłakało. To nawet w Piśmie Świętym mamy tak pięknie napisane, płaczcie z tymi, którzy płaczą i śmiejcie się z tymi, którzy się śmieją. Więc to takie współodczuwanie, ta empatia jest bardzo ważna i taka bardzo lecząca dla tych osób. No a szczególnie jeśli chodzi o osoby bliskie, czyli osoby takie ważne dla tej chorej osoby, no to to jest jakby podstawa leczenia tak naprawdę. Więź, ciepła więź i to, że nie jestem sama, że mam dla kogo żyć.
Skoro tak naprawdę te osoby tak bardzo oczekują tej więzi i wręcz jej pożądają, to czy można by powiedzieć, że u źródła tego problemu leży właśnie brak więzi, problem w relacjach?
Myślę, że jest to jeden z głównych powodów. Właśnie trudne relacje, trudne więzi i to już od tam maleńkiego dzieciątka, które gdzieś tam w nas są. Poza tym też, nawet jeśli w rodzinie było jakoś dobrze, to często właśnie w tym okresie nastoletnim, kiedy młodzież poszukuje wśród rówieśników też przyjaciół, no to też właśnie ten problem ze znalezieniem przyjaciół. Bo dzisiaj ten problem jest coraz większy, szczególnie z tego powodu, że właśnie młodzież się grupuje z jakiegoś powodu, na przykład, bo ci, co grają tam w jakąś grę na przykład sieciową, no to oni się rozumieją, oni o tym rozmawiają i nie za bardzo ktoś z zewnątrz może już do nich dołączyć, jeśli nie gra, tak? Bo po prostu nie jest na czasie, jeśli chodzi o ich tematy. Więc tutaj trzeba też szukać właśnie takich grup, które będą podobne w myśleniu do tego, czym ja żyję, o czym myślę. A to jest po prostu też coraz trudniejsze. Więc te więzi na pewno są podstawowe i to takie ciepłe, dobre więzi.
Jakie w tym wszystkim jest zadanie rodzica? No bo często się zdarza też, że spotyka się ludzi, młodych ludzi, którzy mają problem z tym, że po prostu rodzice nie poświęcają im czasu wolnego, a wręcz rekompensują im go po prostu pieniędzmi, zamiast dawać im siebie. Czy jest to jakiś taki jeden z tych podstawnych problemów, które gdzieś tam stoją jakby u podstaw tego braku akceptacji, o którym też się często mówi? Czy jest to jedno ze źródeł?
Jest, oczywiście. I no co można takiemu młodemu człowiekowi poradzić? No na pewno, ja myślę, że też taka otwartość i prawda. Powiedzenie po prostu rodzicom, słuchajcie, ja nie potrzebuję waszych pieniędzy. Potrzebuję, żebyście ze mną posiedzieli, zjedzcie ze mną obiad. Przeżyjmy teraz razem święta, zróbmy coś razem. Niech oni też mają taki komunikat. No ale to często się zdarza tak, że młodzież nie komunikuje tego niestety. Nie jest nawet tego do końca świadoma, że to na tym polega problem, bo jakby ciągle jest ta presja też otoczenia, że ja mam być cool, ja mam być taki na czasie, że i poszukiwania, co jest fajne. I stąd bardzo często młodzież wtedy właśnie wpada gdzieś w jakieś używki, w jakieś takie towarzystwo, które na pewien czas zagłuszy ten ból istnienia, tak bym to powiedziała. No i tutaj dochodzą jeszcze sprawy duchowe. Tego nie można ominąć i ja jako też psycholog chrześcijański na to zwracam uwagę i do mojego doświadczenia jest to bardzo poważny problem, ponieważ młodzież szybko też wchodzi w jakieś takie zagrożenia duchowe.
No właśnie, tutaj pytanie mogłoby zmierzać do tego, czy takie pozostawienie dzieci w sumie w samowoli jest pewnym problemem takim, że nie kontrolujemy do końca tego, z czym one jakby się gdzieś ścierają na tej drodze poszukiwania, wychowywania. I czy właśnie takie narażenie siebie na pewne niebezpieczeństwo, właśnie tutaj duchowe wspomniane, którego jest sporo i w internecie, i też w świecie rzeczywistym, może być właśnie jedną z przyczyn depresji? Czy właśnie możemy wiązać ten świat duchowy z psychicznym? Bo często dzisiaj w gronie psychologów mówi się, że broń Boże, nie możemy, a jednak gdzieś to jest chyba nierozłączny element naszej rzeczywistości funkcjonowania.
Dokładnie, to się nie da tego rozdzielić, tak samo jak nie da się rozdzielić naszej psychiki od biologii. Ona się gdzieś tam przenika nawzajem i dokładnie tak samo jest z duchowością. Ona wpływa na psychikę, wpływa na biologię i odwrotnie. Jakie dowody na to, że ta duchowość na nas wpływa? Szatan chce po prostu zniszczyć człowieka. Jesteśmy jego wrogiem i on zawsze będzie chciał naszej śmierci. Więc jeśli my zaczynamy korzystać z jego pomocy, korzystać z jego instrumentów, którym on się posługuje, więc on bardzo szybciutko to wykorzysta i dużo lęków u młodzieży, takich lęków też nocnych, takiego poszukiwania jakichś niebezpiecznych momentów, horrorów i tak dalej, z tym się właśnie wiąże. I dlatego też jest tak dużo myśli samobójczych, prób samobójczych. One są często związane właśnie z zagrożeniami duchowymi, niekoniecznie z taką depresją stricte. No bo to jest jeden z głównych celów. Jeśli szatan będzie mógł doprowadzić do samobójstwa, no to wygrał z tą duszą, bo o to tutaj chodzi. Więc absolutnie uważam, nie można tego lekceważyć, a szatan próbuje już od małego. Zobaczmy, że małe dzieci już są karmione magią, jakimiś zabawami, tarotem, kartami, wróżeniem, a to Andrzejki, a to teraz mamy Krainę Lodu, która jest przesiąknięta w tej chwili, ta najnowsza część, na którą chciałam się z dziećmi wybrać, ale niestety się nie wybiorę, ponieważ jest przesiąknięta właśnie magią, jest przesiąknięta takim ezoteryzmem i szamanizmem, a można powiedzieć, a to tylko bajka, tylko że małe dzieci chłoną, one natychmiast to zaczynają mówić, zaczynają to powtarzać, zaczynają śpiewać te piosenki, a to już jest otwieranie się, to są pewne już furtki zagrożenia duchowe.
Myślę, że dlatego też rodzice często właśnie się tak gdzieś po fakcie, po tylu tych latach wychowywania zastanawiają się, co się z moim dzieckiem stało, że tak się zmieniło, że nagle jest w takiej depresji, w takim, powiedzmy, dole egzystencjalnym, skoro całe życie tak dobrze było wychowywane, poświęcone mu czas, ale on po prostu chyba nie zauważał tych małych, drobnych rzeczy, właśnie jak te bajki, jak to obcowanie z magią, z światem okultyzmu u tego dziecka, które potem gdzieś pokutuje, a my budzimy się w sytuacji, że nie wiemy, co się z tym dzieckiem stało.
No niestety, no i to zagrożenie jest coraz większe, bo nie jesteśmy wręcz osaczeni tym wszystkim. I to są czasem takie drobne kroczki. Rodzice czasem to lekceważą. A Harry Potter to tylko taka opowieść. No ale jak dzieci zaczynają się tym bawić, zaczynają robić różdżki, zaczynają tak, no to powoli, powoli oswajają się z tym, wchodzą w to. I pewnie, że nie wszystkie zaraz wpadają w jakieś poważne problemy duchowe, ale jest to pewna taka droga.
Są też różne osoby.
Oczywiście, no i różne drogi. Czasem też mnie pytają osoby, które gdzieś tam w takich zagrożeniach popadły i mówią, dlaczego nie, moi przyjaciele też to robili, też czytali Harry'ego Pottera, a im się nic nie stało, a mi się stało. Nie umiem tego wyjaśnić, dlaczego akurat tobie się coś stało. Też nie umiem tego wyjaśnić, dlaczego I podobnie mówią egzorcyści, czasem jest po prostu tak, że zły duch się nie ujawnia. Tam, gdzie on wie, że już ma tą osobę, czyli ktoś nie korzysta z sakramentów, nie chodzi do kościoła, no to jakby szatan nie ma powodu, żeby się ujawniać i wręcz to jest dla niego niekorzystne i pokazywać, że gdzieś tam działa na tą osobę. Natomiast jeśli ktoś jednak próbuje chodzić do kościoła, jednak próbuje coś z tym Panem Bogiem, no to zaczyna się taki dysonans, że tutaj coś go ciągnie w tą stronę, a coś w tą. I no tak. Wtedy się to pokazuje.
Dysonans poznawczy to dość popularne dzisiaj, bo chyba prawie wszyscy w nim gdzieś tkwimy. Przez to, że dzisiaj jest takie wymieszanie tego, co jest katolickie, a co świeckie, co katolickie, a co pogańskie. Może już tak zmierzając bardziej do tej pozytywnej strony, jeśli przychodzi taka osoba do Pani, powiedzmy z takim już wstępnym ukazaniem, że to może być depresja, to jak Pani reaguje i co Pani takiej osobie mówi? Ja wiem, że są różne przypadki, ale powiedzmy, jakie są braki tej osoby i co ona musi sama naprawić, może przy współpracy właśnie z psychologiem, żeby to gdzieś zadziałało, zahaczyło, żeby gdzieś to ruszyło w końcu z tego, żeby z tego dołu egzystencjalnego wyjść?
Dla mnie terapeuta jest też trochę takim przyjacielem, no co niektórzy mówią, taki płatny przyjaciel. Ale tu pewna więź się nawiązuje między tym pacjentem a terapeutą, taka więź, która ma właśnie leczyć, która ma też pokazać pewne rzeczy, żeby on w takiej przyjaznej atmosferze mógł zajrzeć do swojej duszy, zajrzeć do swojej historii i zobaczyć, co tam było nie tak, co można uporządkować, jakieś też myślenie o sobie uporządkować. Więc to jest przede wszystkim dla mnie takie spotkanie życzliwej osoby, bardzo często jedne z bardzo rzadko przeżywane przez tą osobę, bo są to często osoby, które doświadczyły wielu trudnych relacji właśnie, które tak naprawdę je niszczyły, wrogich relacji, więc często są wręcz zszokowane tym, że mogą z kimś w taki przyjazny sposób porozmawiać. Często też dla rodziców taka do końca otwarta rozmowa z dzieckiem jest trudna, dlatego że dziecko się boi otworzyć przed rodzicem, myśli, że mama będzie na mnie zła, że ja coś takiego zrobiłam, bo że coś takiego powiedziałem, że mama mnie nie zrozumie, że mama będzie płakać, tak? I z tego lęku, z tego powodu łatwiej jest czasem młodzieży otworzyć się przed osobą obcą niż przed rodzicem. Ale no ja zachęcam jednak do tego, żeby te relacje między rodzicami a dziećmi były na tyle silne i na tyle otwarte też, żeby dzieci nie bały się nam mówić. I ja to też staram się moim dzieciom mówić, że obojętnie co tam złego się strasznego wydarzyło, ja nie będę na nich krzyczeć, ja po prostu chcę wiedzieć, tak? I chcę móc pomóc. No nie zawsze to się tak udaje, czasem te dzieciaki nam gdzieś lawirują i dopiero jak już naprawdę jest źle, to przychodzą do rodziców. Ale ta otwartość gdzieś zachęcam do tego, żeby w ten sposób z dziećmi rozmawiać i nie od razu ex cathedra, że no nie wiadomo co ci zrobię, jaka kara będzie, tylko po prostu, żeby one też czuły takie zaufanie do nas.
To powiem tak, ma Pani teraz niepowtarzalną okazję, żeby taki apel wydać do rodziców na całą Polskę, nawet na cały świat. Jak mają obserwować swoje dzieci? Jak z nimi postępować, żeby zarazem dać im to, z czego brakuje, a zarazem wychwycić to, co może być symptomem, że gdzieś problem leży i faktycznie może powinienem albo powinnam bardziej się zainteresować swoim dzieckiem.
Ja myślę, że tutaj przede wszystkim to powiedziałabym rodzicom, że bycie mamą, tatą to jest najpiękniejsza rola, jaką mamy. Żeby się tym przejęli i żeby poczuli, że to jest najważniejsza rzecz, jaką w życiu robią. Wychowanie młodego człowieka i wcale nie praca zawodowa, jakaś kariera, tylko właśnie to. A jeśli rzeczywiście się tym przejmą, to całą energię i całe serce będą wkładać właśnie w to, żeby to dziecko nie tyle miało wszystko, co my nie mieliśmy, bo to nie chodzi o to, żeby ono miało w sposób materialny, ale żeby właśnie było blisko nas, żebyśmy my mogli zauważyć, jeśli też coś złego się będzie z nim działo. A jakie są na to sposoby, takie praktyczne zupełnie? Z takim dzieckiem po prostu trzeba przebywać. Razem chociaż jeden raz dziennie posiłek wspólny. Wspólne spacery, wspólne granie w gry planszowe, wspólne jakieś takie działanie, wspólna praca. Bo dzieci nie zawsze się nam otworzą, że słuchaj, chodź tutaj na słówko, teraz mi mów wszystko. No to nie jest tak, że ono od razu zacznie nam mówić, ale pracując albo grając w grę, a coś mu się skojarzy, a coś mu się przypomni i zacznie się rozmowa. I takie chwile musimy chwytać, takie chwile rozwijać, a mów, 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 a co dalej? I wypytywać też troszeczkę, a powiedz mi, co tam u tej twojej koleżanki słyszałam, że coś tam, nie, mama, pokręciłaś, to nie ta koleżanka inna, a no to mów, no to bo zapomniałam chyba. Nawet czasem tam podchwytliwie, ale żeby właśnie dzieci mówiły i nie mówić, nie mam czasu, jestem zmęczona. I zawsze będziemy zmęczeni i zawsze nie będziemy mieli czasu, ale jak dziecko pyta, mówi, trzeba rzucić wszystko i jesteśmy dla niego.
Czyli rozmowa przede wszystkim. Dokładnie. To ja dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
I przypomnę, że dzisiejszym gościem była pani psycholog Anna Wiśniewska. A wam, drodzy słuchacze, dziękuję za uwagę i za to, że nas słuchacie. I zapraszam na kolejne audycje już za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Cześć.